Mamy środowy wieczór, jak co tydzień o tej porze. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Ewa Szyndlera, w studiu moi i Państwa goście, zapowiadani już wcześniej prezydent Kędzierzyna Koźla, wcześniej prezes Kędzierzyńskiej Zaksy, pani Sabina Nowosielska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jest z nami także Anna Zębaczyńska, córka wieloletniego wojewody, później prezydenta miasta Opola Ryszarda Zębaczyńskiego. Witam Cię, Aniu, serdecznie.
Dobry wieczór.
Leszek Wiącek, burmistrz Wołczyna, wieloletni burmistrz, wieloletni samorządowiec. Dobry wieczór.
Oj, tak zabrzmiało to strasznie, wieloletni.
Wieloletni, no kilkanaście lat, już jest wiele.
Dobry wieczór Państwu.
I kilkuletni nasz tutaj proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Opolu, a wieloletni pastor Wojciech Pracki. Witam serdecznie, dobry wieczór.
Kłaniam się nisko, wręcz małoletni proboszcz.
Małoletni proboszcz. Proszę Państwa, zapowiadano 2 dni temat w naszym radiu. Rodziny na widoku. Dziś porozmawiamy, najkrócej mówiąc, o tym, jak funkcjonuje się w rodzinie, gdy jeden z członków w pełni eksponowane funkcje. Jakie koszty ponosi rodzina, jakie plusy? Bywają pewnie sytuacje, że rodzina czasami musi ustąpić przed tą funkcją, którą sprawuje mama, tato, mąż albo żona. I o tym właśnie porozmawiamy do godziny 21. To moje pierwsze pytanie, proszę Państwa, tutaj do Państwa dorosłych, tak? Bo Ania dzisiaj funkcjonuje trochę jako dziecko. Czy przy podejmowaniu tej decyzji o tym, że chcecie objąć funkcję, czy prezydenta, czy burmistrza, czy proboszcza, konsultowaliście to z rodziną, z mężem, z żoną, z dziećmi? Czy ta decyzja była tylko wasza? Jak pamiętacie, pani prezydent?
Ja konsultowałam to z całą rodziną, z mężem, z dziećmi. No ja już mam bardzo dorosłe dzieci, tak, ja nie mam takiego problemu, że idąc gdzieś na więcej niż 8 godzin, muszę wracać, bo dzieci płaczą, no ale ja miałam przez wiele lat inne zupełnie funkcje, które 24 lata pracowałam w zakładach azotowych w Kędzierzynie i tam też pełniłam bardzo wysokie funkcje, które powodowały, że niekoniecznie konsultowałam.
Nie pracuje się 8 godzin.
Skonsultowałam to z moją rodziną, ale nie pracuje się 8 godzin.
Mhm. Panie burmistrzu? Widzę, temat niełatwy.
Tak, to prawda. W ogóle temat...
To jest kwestia wyboru.
Gdy obejmowałem urząd burmistrza w 2002 roku, pamiętam moje spacery z małżonką przed objęciem tejże funkcji, jak to będzie. Pamiętam, spacerowaliśmy wieczorem ulicami Wołczyna, mówiąc jak to, jakie to mogą być konsekwencje, jak to będzie, a czy w ogóle wygra się, bo to jednak wybory powszechne, to decyzje mieszkańców. Więc dużo na ten temat rozmawialiśmy, aczkolwiek chyba nie zdawaliśmy sobie jednak sprawy, nawet i z kadencji na kadencję, bo pamiętam kolejne takie spacery, nie wiem dlaczego, ale tak mi zapadło to w pamięci, że wtedy, gdy zbliżały się wybory, wtedy, gdy trzeba było podjąć decyzję, czy startować dalej, czy nie, czy poddać się ocenie swoim mieszkańcom, to pamiętam właśnie, że te spacery tak mi utkwiły, że wtedy rozmawialiśmy dużo
czyli
na ten temat.
Czyli forma sprzyjająca myśleniu i refleksją i podejmowaniu decyzji, jak widać.
Ale chyba do końca, tak jak wspomniałem, nie zdawaliśmy sobie chyba sprawy z tego, że ta praca naprawdę jest pracą wyjątkową, no wymuszającą poświęcanie wiele, wiele czasu, niestety kosztem swojego prywatnego, kosztem rodziny.
Nie chcę być
inaczej. Dajemy radę.
To są pewne, tak jak pan powiedział, to się też będziemy nad tym zastanawiali, prawda? Czy te decyzje rzeczywiście mogą być świadome, kiedy się je podejmuje, kiedy nie wiadomo jeszcze tak naprawdę, co nas czeka, jak było w przypadku księdza?
Bardzo prosto, ja wszystko konsultuję z moją żoną. To było tak, no kiedy jeszcze obydwoje studiowaliśmy teologię i na studiach się poznaliśmy i było wiadomo, że prędzej czy później ja zostanę duchownym, więc pytanie było tylko kiedy i gdzie, prawda? Pierwsza parafia to była największa w Polsce akurat, Cieszyn, tam odbyłem wikariat. Tam się jest na świeczniku, prawda? To tak nawet moi koledzy...
Bardziej niż tu w Opolu?
Myślę, że zdecydowanie bardziej niż tu w Opolu, to tak może to będzie trochę trywialne, co powiem, ale moi koledzy na przykład obawiali się kupić piwo w miejscowym sklepie, więc jechali gdzieś tam do miejscowości obok. No, drodzy Państwo, drodzy radiosłuchacze, księża też czasami piją piwo. Myślę, że to nie jest jakiś straszny grzech. Pan Jezus pił wino, Luter pił piwo, nie jest źle. To już, myślę, była pewna przesada z jednej strony, właśnie takie to bycie na świeczniku.
Ale to pokazuje, prawda, jak ta pozycja, co tak. się dzieje, prawda, z człowiekiem, który gdzieś jest obserwowany, jakąś funkcję sprawuje. Ania, ciekawa jestem bardzo, czy ty, jak ty pamiętasz, bo byłaś, no, byłaś dzieckiem, kiedy tato zaczął być wojewodą, czy pamiętasz, czy w domu były jakieś rozmowy na ten temat gdzieś, czy uczestniczyłaś w tym, czy wy jako dzieci byliście gdzieś wciągani?
Kiedy tato obejmował stanowisko wicewojewody, to tak się zaczęła kariera taty. Myśmy byli z bratem naprawdę dziećmi, to była wczesna podstawówka. I później dalsza kariera. Pamiętam, że tato zawsze wszystko konsultował z mamą. Mama była tą szyją, która kręci głową i pamiętam rozmowy rodziców przy śniadaniu czy przy kolacji, bo w ciągu dnia to zazwyczaj taty raczej nie było. I wszystkie decyzje były podejmowane. Myśmy z Witkiem jeszcze tak nie uczestniczyli w podejmowaniu tych decyzji, ale byliśmy świadkami tych rozmów i bardzo mi się podobało to, że to był taki partnerski układ, że Alu, ty się zgadzasz, to ja idę w tym kierunku. I myślę, że mama, tak samo jak my chyba, myśmy wszyscy nie byli przygotowani na to, z czym się wiąże, tak jak tu przedmówcy powiedzieli, objęcie przez ojca kolejnych stanowisk. Także ta praca trochę nam ukradła tatę później.
Czyli czy można powiedzieć tak, że nie mieliście świadomości, jaki wir was wciągnie, póki się nie zacznie, nie zrobi tego pierwszego kroku, no to w zasadzie no coś się wie, u kogoś się widzi, podpatruje się pewne sytuacje, ale tak naprawdę nie wiecie do końca, jak wy odnajdziecie się w tej nowej funkcji, w tej nowej roli. Czy to rzeczywiście jest tak, że to wciąga, czy coś panią na przykład zaskoczyło? Wydarzyło się coś, czego pani się wcześniej nie spodziewała, no czego nie była pani w stanie przewidzieć, jeśli idzie o takie funkcjonowanie?
W moim przypadku to ja dokładnie wiedziałam, że to nie jest 8 godzin, dlatego jak powiedziałam, przez wiele lat pracowałam właściwie po 10-11 godzin dziennie. Wiedziałam, że trzeba wyjechać, że jednak dzieci trzeba zostawić w domu i także ja wiedziałam, na co się godzę.
Czyli rodzina też była w jakiś sposób przygotowana już przez wiele lat do takiego funkcjonowania z ograniczoną obecnością mamy?
Tak, byli przyzwyczajeni przez wiele lat, że mama niekoniecznie jest codziennie w domu, kiedy już były komórki, że mama zadzwoni i można powiedzieć mamie wiele rzeczy przez telefon. No, coś za coś. Mhm. I tutaj w tym przypadku naprawdę, jeżeli chodzi o moje córki, o mojego męża, to wiele dni, nie wiem, czy to można w tygodnie, w miesiące i liczyć, nie było mnie w domu. Ale jak to kiedyś powiedziała z perspektywy moja córka, która już teraz ma 30 lat, mówi: mama, nie wiem, jak to się stało, że ciebie nie było, a my wyszłyśmy na ludzi.
Mhm. To jest taka obecność, takie wychowanie trochę takie, teraz kiedy pani mówiła, pomyślałam sobie, zdalnie sterowane, prawda?
Można to tak nazwać.
Coś w tym jest. Z jednej strony to jest trochę tak, mam nadzieję, że się państwo nie obrażą za porównanie, ale osoby niepełnosprawne, kiedy jest jakiś deficyt, mają na przykład słuchu, no to wtedy w innych płaszczyznach gdzieś ujawniają im się jakieś takie większe możliwości. I teraz pytanie, bo ta nieobecność, ona wymagała, żeby no, jakichś innych rozwiązań, takich nawiązywania relacji, trzymania relacji z rodziną. Nie ma obecności tej fizycznej, ale co za to musi być?
No to jest to, jak że ten mój czas, mąż, który był w domu, nie był tylko taki, że on tylko wychowuje dzieci, ale wychowaliśmy razem. To znaczy, jak ja byłam znowu w domu, to poświęcałam 100% swojego czasu. Nigdzie nie chodziłam, po prostu 100% poświęcałam czasu dla rodziny, ale często mnie nie bywało i mąż przejął tą rolę. To nie jest tak, że tylko dzieci zaprowadzić do przedszkola. Do dzisiaj pamiętam, jak mówi tak: ubrać ubiorę, buty zawiążę, ale z tymi włosami, jak mi każą warkoczyki robić, mówi, nie wiem, wytłumacz im, że bez warkoczyków, jak ciebie nie ma. Także takie to wspominam.
Ale co,
to
dało się? Tyle... Dziewczyny zrozumiały, że bez warkoczyków?
No jakoś musiał im to przetłumaczyć. Także my to tak rodzinnie i tu jest wyjątkowa współpraca i wzajemne zrozumienie z mężem, kiedy mnie nie było, to on przyjmował tą rolę mamy i taty.
Bez wsparcia się nie da.
Ja dodam, że mi się zdarzyło parę razy wychowawczynie poprosić, jak żona była gdzieś w delegacji. Pani Moniko, no ja przepraszam, zaplecie jej pani tego warkocza. Ja nie umiem, no sam z dzieckiem jestem. I tak na ofiarę losu
na
to zawsze działa.
Tak, ksiądz pojechał. Tak. Na takie współczucie.
Pięknie, że wspominacie o warkoczach, bo to taka piękna fryzura, a tak przez jakiś czas zapomniano o takiej fryzurze i fajnie, że dzieci, rodzice wracają do tego. Ja jestem ojcem trójki dzieci, dwóch córek i syna. I wracając tylko na sekundę do tego pierwszego pytania, czy konsultowało się z rodziną, to gdy obejmowałem urząd burmistrza, córy miały 21-22 lata, syn miał chyba 16-17 rok. Przypominam sobie, że jednak z nimi nie konsultowałem tego, jeżeli chodzi właśnie o taką konsultację szeroko rodzinną. Natomiast pyta pani, czy my przygotowaliśmy rodziny do tego. To jest coś, czym chyba nie powinienem się chwalić, bo ja przygotowałem swoją rodzinę na to, że mnie nie będzie w domu i to nie jest nic pozytywnego, co chcę powiedzieć, bo moja praca wcześniejsza, moje zaangażowanie w każdej pracy powodowało, że nigdy nie traktowałem od do i koniec, więc moja małżonka często powtarzała, ciebie to nigdy w domu nie było, nie tylko teraz, jak jesteś burmistrzem, więc rodzina była przygotowana, ale czy to dobrze, że była przygotowana, że ojca...
Nie było szoku.
Nie było. Chyba nie. Nie było to zbyt dobre. No ale no... Zawsze powtarzałem, że jeżeli podejmuje się człowiek czegoś, jeżeli się za coś bierzesz, no to trzeba to serce oddać, nie? I pani redaktor tutaj zapytała, czy wciągnęła nas ta praca. Mnie strasznie pochłonęła praca samorządowca i dumny jestem z tego, że mogę być burmistrzem gminy Wołczyn. Strasznie się cieszę, że mogę pomagać. To, że odbywa się to jakimś kosztem też prywatnym, no to jest oczywiste. Natomiast czy zaskoczyło mnie coś? Myślę, że tak, że zaskoczyło mnie to, z czego sobie nie zdawałem też i wcześniej chyba sprawy, to, że burmistrz jest potrzebny zawsze i wszędzie. Co to znaczy?
Jak lekarz na dyżurze.
Ja spotykałem się z tym, że jak zebranie, czy to ważniejsze, czy mniej ważne, czy to zebranie sołeckie, czy strażackie, czy koła gospodyń, czy klubu seniora, oni wszędzie chcą burmistrza. Oni chcą, żeby burmistrz był. Ja sobie nie zdawałem sprawy, że burmistrz jest tak ważny, czy tak potrzebny im, nie? Być może, i to jest może takie trochę taka subiektywna ocena, być może to sprowadzało się do takiego pozytywu, że jednak doceniali burmistrza, albo zauważyli, że jest skuteczny w pewnych rzeczach, że ich potrafi rozumieć, nie? Że potrafi pomóc, że potrafi zareagować. I dlatego oni chcą koniecznie, żeby ten burmistrz był. To mnie zaskoczyło, bo nie wiedziałem, że to burmistrz
że to
może wszystko załatwić, bo tak nie powinno być. Że to tylko burmistrz. No przecież burmistrz to otacza się też i gronem ludzi. Ale to mnie zaskoczyło, że mieszkańcy, z jednej strony pozytywnie, z drugiej mniej pozytywnie. Pozytywnie, że jednak chcą, cenią, doceniają.
Ale jest to kwestia czasu, bardzo konkretnego czasu, którego gdzieś nie będzie. Ania, czy ty jakby z perspektywy czasu, no nie wiem, albo czy przyszedł taki moment, że zaczęła ci doskwierać nieobecność taty? Czy miałaś od razu w sobie taką, wiesz, społeczność, świadomość społeczną, że to jest cena, bo tata robi ważne rzeczy i po prostu to ułatwiało, jakby łagodziło znaczy, trochę tą
ja byłam bardzo dumna zawsze z taty. Byłam dumna w każdym momencie jego kariery i jako dziecko miałam taką pełną świadomość, że on robi coś ważnego. I chociaż był wielkim nieobecnym jednak w rodzinie, bo pamiętam, mama na codziennie rano robiła śniadanie i drugie śniadanie robiła dla mnie, dla Witka i dla taty. po czym tato wracał o 22 do domu, odpakowywał to śniadanie i je konsumował. Także tak to wyglądało troszeczkę. Tato starał się wygospodarować dla nas chociaż jakąś chwilę, jakiś spacer po lesie. Pamiętam takie wycieczki. Mówię, to gdzie jedziemy? A, pokażę wam takie ciekawe miejsca. I wędrowaliśmy gdzieś w różne zakątki województwa i on opowiadał, że tutaj będzie kiedyś oczyszczalnia ścieków, że tu będzie nowa ulica, że miał wizję co chwilkę.
Czyli inne dzieci, dzieci w tym wieku poznawały przyrodę, a ty po prostu infrastrukturę.
Infrastrukturę województwa. To było fantastyczne, bo
wizja
to...
Wizja na przyszłości.
Tak. Także tato jest wielkim miłośnikiem gór i rodzice też należeli do PTT-ku, więc czasami udało się pojechać gdzieś w górki na weekend i pomaszerować. Także chociaż naprawdę rzadko go widywaliśmy, to mimo wszystko myśmy naprawdę mieli z bratem takie poczucie, że on robi coś wielkiego i bardzo byliśmy z niego dumni i mama czasem narzekała tylko. Wiecznie cię nie ma!
Te pytam o to, bo to jest ta jakby druga strona medalu, prawda? To, co pani tutaj prezydent mówiła, że dziewczyny teraz mówią, nie wiem jak to zrobiłaś, ale jakoś wyszłyśmy na ludzi, prawda? Mimo, że tej fizycznej obecności było mniej. To jest też jakość tej obecności. Czy macie taką świadomość, że skoro jest was mniej, to musicie być inaczej, musicie być jakoś tak bardziej intensywnie w tym krótkim czasie załatwić to, czy dać to, tak? To jest, myślę, bardziej odpowiednie słowo.
Od czasu się nie da nadrobić, pani redaktor. I nie można czegoś zrobić, być na zapas, bo to jest niemożliwe. Można być w danej chwili, w danym momencie, w danej jednostce czasu, ale to nie jest na zasadzie wynagrodzenia jakichś braków i nie na zasadzie dania czegoś na zapas. Ja wrócę jeszcze do tego okresu, kiedy w tej największej parafii w Cieszynie pracowałem. To był też taki czas, że następowały przygotowania do obchodów 300-lecia tej parafii. Wiele się działo. I w tym czasie też moja córka się urodziła i zauważyłem, że właściwie to jestem rano przy jakimś karmieniu, a potem wieczorem jestem na kompanie w domu, a w ciągu dnia to tak nie bardzo i to już mi samemu doskwierało. Mocno się nie starałem, ale wtedy akurat rodzaj mojej służby został zmieniony. Przeniosłem się wtedy do Warszawy. Tam troszeczkę inne funkcje pełniłem, które też wymagały zaangażowania, ale mimo wszystko już z tym dzieckiem moim mogłem być więcej. Już mogłem odprowadzić do przedszkola i to był zawsze taki groteskowy widok, bo ja szedłem i to dziecko ciągnąłem, żeby do tego przedszkola maszerowało. To zawsze był problem. No i później też odbierałem, jak nie miałem żadnej delegacji albo nie obsługiwałem żadnej delegacji, bo też tymi kontaktami międzynarodowymi się zajmowałem kościoła. To było fajnie, bo chodziliśmy do parku, na plac zabaw. Julka tam się oczywiście bawiła ze swoimi koleżankami, no a ja z kolegą, grono tatusiów, tam sobie siedzieliśmy i oglądaliśmy inne mamusie, no bo coś trzeba było robić, prawda? Więc to było całkiem sympatyczne.
Pozdrawiamy żonę serdecznie.
Ale moja żona o wszystkim wie, także tu nie ma problemu. Natomiast tutaj po przeprowadzce do Opola to też jest, myślę, dobre, miłe, sympatyczne, że rano właśnie tutaj na pasiece taki widok można zobaczyć, że idzie facet z psem, od czasu do czasu musi po nim posprzątać, dziecko wtedy się śmieje, prawda? Idziemy razem do tej szkoły, potem wracamy razem ze szkoły. Staramy się też jakieś rzeczy po południu robić. No nie zawsze to się udaje, bo ja akurat tutaj w Opolu po południu mam zajęte.
Natomiast miał trochę taki płodozmian, tak? Mógł widzieć, jak to jest nie być przy dziecku, ale też miał tą okazję,
albo
żeby
być nieco bardziej intensywnie. Ale za każdym razem też staram się, kiedy jest ciepło, żebyśmy razem na jakieś rolki poszli, żebyśmy na rowerze pojechali gdzieś tam, chociażby blisko, prawda? Ale żeby pobyć razem. No i też taki czas, żeby ten wieczór, kiedy ja już jestem w mieszkaniu, żebyśmy też jako rodzina byli razem, opowiedzieli sobie, co tam się działo ciekawego, komu Jula na treningu przyłożyła i tak dalej, i tak dalej. Żeby w ciągu dnia przynajmniej te pół godziny było na taką wymianę tych doświadczeń, które ten dzień przyniósł. To już jest takie bardzo ubogacające.
Chciałbym tylko nawiązać do słów tutaj pani Anny, bo strasznie mnie ujmuje i ujęło też i w tym momencie, to jak pani przepięknie powiedziała, zawsze byłam dumna ze swojego taty. Myślę, że największym taką nagrodą, zapłatą jest dla ojca, dla rodziców, no dla ojca szczególnie w tym przypadku, no usłyszeć od swojego dziecka takie słowa. Pięknie, naprawdę. Myślę, że tato, jak będzie słuchał tego, to łza się zakręci. Pozdrawiam pana Ryszarda. Wielki szacunek dla pana Ryszarda, naprawdę mój osobisty i to pięknie, że słyszy się z ust swojego dziecka takie słowa. Mówię to dlatego, że ja jestem też osobą wrażliwą i też odczuwającą w podobny sposób i wtedy, gdy w rodzinnym moim domu dzieci się zbierają i dzieci przy dzieleniu opłatkiem przycisną ojca i powiedzą: tato, jestem dumna z ciebie, to nie ma
wiadomo, siły, po co się
żyje. W oczach się nie zakręciły. Pięknie.
Ale fakt jest faktem, że nie jesteśmy w stanie nadrobić tego czasu. No, mi tak kiedyś po prostu zdarzyło, że no, młodsza córka miała tak 13-14 lat, no, miała swoje problemy, no ale mama cały czas w rozjazdach, nie było. No i kiedyś z moim psem szłam na spacer, no i tak się złożyło, że rzucił się duży pies na mojego psa. Ale ja oczywiście wzięłam psa na ręce, takiego dużego, no i ten pies pogryzł mnie. Więc ja byłam, prawie przez tydzień leżałam w domu, bo dosyć duże rany miałam. I proszę państwa, moja córka właśnie w tym czasie nie odstępowała mi na krok. Miała takie swoje problemy, a że matkę nie można było złapać, więc ja tak powiedziałam: Panie Boże, ja wiem, że źle zrobiłam, że dziecko miało problemy, nie zauważyłam, ale czemu aż tak ciężko muszę tutaj, tak
mnie to boli,
żeby mnie to pies pogryzł, żeby ja musiała być w jednym miejscu i ona ona przez ten tydzień, co ja byłam cały czas w domu, była cały czas ze mną i chyba potrzebowała. Także czasami są przypadki takie.
Wyciągnęła pani jakąś lekcję z tego na przyszłość?
No, nie zwolniłam tempa, ale zawsze stwierdziłam, że czuwa nade mną. Jeżeli coś takiego się zdarzy, to na pewno będę wiedziała, że to jest celowo.
Proszę państwa, robimy krótką przerwę i za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy o tym, jak to jest być taką rodziną na widoku, rodziną, której jeden z członków pełni jakąś funkcję społeczną, intensywną bardzo, taką służbę, prawda? I rodzina jakąś cenę za to z jednej strony płaci, a z drugiej strony jest po prostu dumna i też ma wzorce. I o tych wzorcach porozmawiamy. Jakie to są wzorce dla córek, dla synów, prawda? Kiedy rodzic ma pasję i z pasją wykonuje swoją pracę. Bądźcie państwo z nami.